I witam ponownie przed mikrofonem Kamila Baranowska, a ze mną w studiu goście Eliza Olczyk z Tygodnika Wprost i dr Rafał Chwodoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o kampanii wyborczej i o tym, jak ważne w kampanii wyborczej i nie tylko i w ogóle są programy polityczne partii i czy są równie ważne dla wyborców i czy nimi się właśnie kierują, podejmując swoje decyzje wyborcze. Ja przed przerwą powiedziałam o tym, że jednym z najskuteczniejszych programów politycznych na przestrzeni ostatnich lat był program pod tytułem Ciepła woda w kranie, który zaproponował Polakom Donald Tusk skutecznie, bo przez 8 lat Platforma Obywatelska rządzi Polską. I czy rzeczywiście można tak powiedzieć, że to jeden z najskuteczniejszych programów politycznych?
No, to jest przede wszystkim program, który nigdy nie został sformułowany w taki sposób expressis verbis. To zostało tylko odczytane pewna filozofia rządów Donalda Tuska i tak nazwany przez publicystów program ciepłej wody w kranie. I rzeczywiście była to strategia tak naprawdę rządzenia, która się świetnie sprawdzała. Aczkolwiek konieczny był do tego sam Donald Tusk, który bez wątpienia miał jakiś taki słuch społeczny, takie wyjątkowe wyczucie i jak trzeba było, to on zręcznie korygował ten program. Ale mnie na przykład, ja pamiętam takie hasło wyborcze, które już można uznać jednak za element programu Platformy Obywatelskiej. I to było hasło rzucone w wyborach samorządowych. Nie róbmy polityki, budujmy tam drogi, mosty, stadiony, szkoły, etc. Więc oczywiście było to swojego rodzaju oszustwo, no bo budowanie właśnie dróg i mostów na poziomie lokalnym to jest właśnie kwintesencja polityki, tak. Ale ponieważ polityka jako taka źle się kojarzyła, ponieważ było ostre zwarcie między PiS-em a Platformą i Platforma zawsze się pozycjonowała jako ta, która PiS to tylko uprawia politykę, a Platforma nie, więc wtedy poszli w tę kampanię niezwykle skuteczną zresztą, bo pamiętam, że ówczesne wybory samorządowe poszły Platformie bardzo dobrze. Więc ten słuch społeczny był moim zdaniem elementem niezbędnym do powodzenia tego programu ciepłej wody w kranie, czyli nie robienia zbyt dużo, zbyt dużych reform, tak żeby ludzi nie denerwować, ale mimo wszystko jakoś tam korygować i jakoś wędrować w tym kierunku, którego ludzie pożądają. To pan dr Chwedoruk kiedyś sformułował taką tezę, że do tego trzeba było też typować takiego wroga przeciwnika, z którym się walczy i to były swojego czasu tam dopalacze, to byli pedofile, to byli kibice, to i tak dalej, i tak dalej. I Donald Tusk właśnie zamiast uprawiać realną politykę, czyli faktycznie zmieniać rzeczywistość, walczył z tym wyimaginowanym wrogiem, typu opowiadał o tym, że będzie chemiczna kastracja pedofilii, albo właśnie załatwiliśmy problem dopalaczy, jak wiadomo, nic w zasadzie nie zostało załatwione, ale propagandowo sprzedawało się to świetnie.
Ale czy rzeczywiście tak jest, że rezygnacja z jakichkolwiek aspiracji reformatorskich, nie wiem, jest gwarantem trwałości politycznej? Bo taki wniosek z tego się nasuwa z tych 8 lat rządzenia.
Tylko w określonych realiach. Mhm. Pamiętajmy, że była to Polska chwilę po wejściu do Unii Europejskiej, gdzie było oczywiste, że będą beneficja finansowe, a migracja doraźnie rozwiąże niektóre problemy, na przykład bezrobocie czy przestępczość. Niewątpliwie Donald Tusk wyciągnął wnioski co najmniej z dwóch epizodów. Po pierwsze z czasów Unii Demokratycznej i Unii Wolności i ze sposobu uprawiania polityki przez tamte ugrupowania, takie trochę ex cathedra, prawda? To znaczy będąca ja antytezą populizmu w tym sensie, że populista to jest ktoś, kto idzie w ślad za swoimi wyborcami, prawda? Tamte ugrupowania próbowały jakby zmusić wyborców, prawda? Uważając, że no jakby posiadły wiedzę o, że tak powiem, biegu dziejów, prawda? I po drugie wyciągnął wnioski z 2005 roku. Pamiętajmy, że wówczas hasło podatku liniowego pogrążyło Platformę. Prawdopodobnie najważniejszy spot wyborczy w dziejach polskiej polityki, pusta lodówka, był bardzo ważny. Wielu Polaków mogło siąść i ze zwykłym kalkulatorem policzyć, że podatek liniowy im się absolutnie nie opłaca. Prawda? Natomiast sam problem ciepłej wody w kranie i hasła, żebyśmy nie robili polityki, tylko czynili coś, co obywatelom na pozór nie wydaje się być polityką, dotyka poważniejszego problemu. Otóż naprawdę, jak mówimy o programach partyjnych, bardzo wiele partii politycznych we współczesnym świecie, co ciekawe, częściej lewicowych niż prawicowych, ma wpisane w swoje programy hasła przywrócenia polityki. czy uratowania polityki przed dyktatem rynków, ekonomii i tak dalej, stwierdzając, że polityka to jest po prostu demokracja. W Polsce coś takiego w swoim programie ma Prawo i Sprawiedliwość. Tak? To pokazuje polską rzeczywistość w całej jej rozciągłości. To jest być może fundamentalny problem w przyszłości. Zauważmy, że w dobie globalizacji najlepiej radzą sobie te państwa, które utrzymały, powiedziałbym, instytucje publiczne, w tym właśnie przede wszystkim po pierwsze instytucje państwowe, jako podstawowy instrument oddziaływania na rzeczywistość i jej zmieniania. Mam tu na myśli na przykład państwa nordyckie w Europie, ale także Chiny, Brazylię, gdzie udało się nieco, powiedziałbym, zreformować tamtejszą państwowość, tak jak w niektórych innych państwach Ameryki Łacińskiej. To być może sygnalizuje polski problem, że egzystowanie dalej rzeczywiście, że tak powiem, przy dźwiękach ciepłej wody kapiącej z kranu i nawoływaniu, żeby odciąć się od polityki, donikąd nas nie doprowadzi. Choćby kryzys migracyjny pokazuje, że bez sprawnych instytucji publicznych, bez klasycznie pojętego państwa, dzisiaj tak naprawdę nie możemy od polityków oczekiwać niczego, bo będą bezradni.
Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o takie całościowe programy polityczne, to ja trochę przygotowując się do tego programu, ale też pisząc o polityce w kampanii wyborczej, zaglądałam do tych programów politycznych i rzeczywiście PiS ma taki bardzo całościowy, rozbudowany, szeroki, 170, zdaje się, stronicowy program wyborczy z 2014 roku. Politycy PiS-u podkreślają, że on jest cały czas aktualny i że można się do niego odwoływać. Tam jest rzeczywiście punkt po punkcie opisane, co PiS jak chciałby zrobić, jak zmieniać Polskę, gdyby udało mu się wygrać wybory. To było w 2014 roku, kiedy ten program powstawał, więc jeszcze przed wyborami, długo przed kampanią wyborczą. Platforma zaprezentowała teraz niedawno ten swój program gospodarczy, ale to nie jest taki program całościowy, gdzie można punkt po punkcie zobaczyć, jaki Platforma ma plan na edukację, na służbę zdrowia. To są dosyć ogólne hasła i podobnie jest z innymi partiami. Zresztą w przypadku Platformy o tyle mam wrażenie symptomatyczne bardzo jest to, że właściwie ostatni program, taki solidny, to chyba jest z 2007 roku, ja się przynajmniej tak dopatrzyłam, więc można było tego programu nie mieć, tylko tak go po prostu co jakiś czas sobie korygować, jak mówiła tutaj Eliza Olczyk. Tylko zastanawiam się, czy to jest normalne, że tak można sobie bez programu politycznego.
Znaczy, ja uważam, że Platforma w tej chwili jest w trudnej sytuacji, bo czegokolwiek by nie zapisała do swojego programu, to zawsze ktoś może zadać pytanie, no dobra, no rządziliście 8 lat,
tak,
dlatego dlaczego teraz mówicie o tym, że trzeba, nie wiem, na przykład zrobić reformę szkolnictwa, trzeba było robić, a nie użerać się z PiS-em o sześciolatki. I oczywiście we wszystkich innych dziedzinach jest dokładnie tak samo, dlatego moim zdaniem Platforma nie poszła w taki całościowy program, tylko w takie fragmenty, które de facto są programem wyborczym, mają posłużyć do robienia kampanii. Natomiast to, że opozycja ma program, to też nie jest nic dziwnego, dlatego że tworzenie programu powoduje dyskusję w partii. No, mam nadzieję, że w PiS-ie też ona jest, wbrew temu, co się mówi, że jest to partia autokratyczna. Niemniej jednak przy budowie programu ścierają się jakieś poglądy. To partię konsoliduje, w jakiś tam sposób w ogóle ożywia, jeżeli się jeszcze konsultuje, powiedzmy, z działaczami terenowymi. Partia żyje przy tworzeniu programu. Jeżeli partia opozycji, no, nic innego nie ma do roboty, nie sprawuje władzy, więc musi się zająć programem, a przynajmniej powinna się zająć programem, żeby było wiadomo, że jest żywa. Natomiast partia rządząca ma zupełnie co innego na głowie i program sobie odsuwa na plan dalszy.
Poza tym, jak Platforma Obywatelska, znaczy jeśli chodzi o wiarygodność, to mam wrażenie, że też po tych słowach słynnych Andrzeja Olechowskiego, który powiedział, że to zbieranie podpisów pod kluczowymi, wydawałoby się kiedyś, postulatami Platformy, to były takie ćwiczenia dla aktywu partyjnego, żeby się nie kisili w domu.
Ale tak zawsze jest. Więc... Ale wszelkie zbieranie podpisów pod tego typu akcjami, typu zbieramy podpisy pod referendum w sprawie ogródków działkowych, albo zbieramy podpisy pod referendum w sprawie 3x15, albo zmiany Sejm, Senat i tak dalej, to są głównym celem, to jest właśnie ćwiczenie dla dla aktywu terenowego, a nie załatwienie tej konkretnej sprawy.
Wyborcy przecież uwierzyli, że to kluczowe, ale że to był kluczowy postulat, 3 razy 15.
Bo bardzo wątpię, żeby wyborcy uwierzyli w to, że przy pomocy zebrania, nie wiem, 700 tysięcy podpisów można na przykład zlikwidować Senat, bo zdaje się wtedy było ten jeden z tych postulatów, zlikwidować Senat, ograniczyć liczbę posłów do 230 i coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. W każdym razie...
Zlikwidować immunitet chyba jeszcze.
W każdym razie to wiadomo, że wymaga zmiany konstytucji i 700 tysięcy podpisów nic nie załatwi w tej sprawie.
No ja mam nadzieję jednak, że nie jest aż tak źle z polską polityką. To przypomina trochę filozofię kaprali w czasach armii pochodzącej z powszechnego poboru, że wojsko musi się czymś zajmować, bo zaczną się problemy na kompanii, jak będzie się
tak?
nudzić.
A nie jest tak?
Platforma Obywatelska ma bardzo zróżnicowany elektorat i musi być bardzo ostrożna, jeśli chce utrzymać poparcie, a sprecyzowanie programu może być bardzo, bardzo, no choćby kwestia wieku emerytalnego, której wcześniej wspominaliśmy. Pod jednym względem bronił Platformy Obywatelskiej. Oczywiście jej program z 2011 roku był dużo obszerniejszy, ciekawszy od obecnego. Notabene był pełen wykresów, kolorowych obrazków, przypominał trochę prezentację na konferencji. Natomiast takim substytutem, myślę, długofalowego programu Platformy był dokument autorstwa Michała Boniego, który no, nie miał statusu programu partyjnego, ale przypominał niektóre dokumenty programowe. Można dyskutować, prawda, na ile on był realistyczny, na ile nie, ale w ogóle coś takiego było. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości sytuacja z elektoratem jest prostsza, bo ten elektorat jest mimo wszystko mniej eklektyczny. Natomiast to, co bardzo martwi w kontekście polskiej polityki, to fakt, że jakby krytyka PiSu ze strony oponentów czasami zahacza o absurd. Ta ile lat można mówić o brodzie Antoniego Macierewicza, mówiąc...
To bardzo aktualny temat, tak, bo teraz Antoni temat. Macierewicz tak, na tapecie.
I wspominać kilkunastomiesięczny okres rządów tej partii. Jeśli ktoś naprawdę chciałby sprawić PiS-owi kłopot, to powinien uważnie przeczytać te setki stron. Tam można obok bardzo trafnych diagnoz, obok postulatów, pod którymi się podpisze większość Polaków i obok bardzo realistycznych zapowiedzi, można też znaleźć po prostu niespójności wewnętrzne, prawda? By nie szukać daleko, program zaczyna się od jakby inwokacji na cześć suwerenności państwa polskiego, zupełnie oczywisty, prawda? W polskich realiach, biorąc pod uwagę historię PiSu, poglądy liderów, a później na przykład zupełnie gładko mówimy o integracji euroatlantyckiej, o transatlantyckiej strefie wolnego handlu. Nie sposób pogodzić jedno z drugim i szkoda, że debata u nas nie dotyczy tego typu spraw, a dotyczy, no mam wrażenie, wspominków kilku publicystów sprzed dekady.
Ale jeśli chodzi o niespójność programową, o której pan wspomniał, to ja pamiętam, że przed wyborami w 2011 roku i prezydent Komorowski, i Donald Tusk zapewniali, że wiek emerytalny nie zostanie podwyższony, a zostało to zapisane w rzeczonej prognozie, o której pan mówił, Michała Boniego. I później politycy Platformy mówili, no jak to? Przecież mieliśmy to w programie, trzeba czytać programy. A to, że w kampanii padały zupełnie inne zapewnienia, no mniejsza, ale asekuracja była w postaci programu Michała Boniego.
Czyli programy jednak nie są tak zupełnie nieistotne, bo jak trzeba, to można się zawsze do nich odwołać, ale rzeczywiście mam wrażenie, że wróciliśmy trochę do tego na koniec, od czego zaczęliśmy tę naszą rozmowę, że te emocje jednak dominują w tej naszej dyskusji o polityce, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej. Nie jest to może zbyt odkrywcza myśl i mało w sumie optymistyczna, ale tą myślą pozwolę sobie zakończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Eliza Olczyk z Tygodnika Wprost i dr Rafał Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję, a my wracamy już za chwilę.